Sport.net.
16 godzina, minuty 40 w studiu Piotr Trudnowski, prezes klubu Jagiellońskiego. Dzień dobry.
Dzień dobry, dzień dobry.
No to co, mamy spór na prawicy o to, jak powinna wyglądać kampania prezydenta Andrzeja Dudy. Pan prezes pisze w jednym z swoich tekstów, że trzeba iść właśnie do centrum, że Andrzej Duda musi mieć elektorat PiS plus, plus milion, plus dwa miliony wyborców, aby wygrać w drugiej turze wyborów. Niektórzy dziennikarze, chociażby Andrzej Potocki, mówią, trzeba iść twardo, nie ma centrum, trzeba tylko mobilizować swój własny elektorat. I taki to jest dwugłos na prawicy dziś.
No taki to jest dwugłos. Ja oczywiście, żeby było jasne, nie występuję tutaj z pozycji, prawda, analityka, który nie ma swoich poglądów, bo oczywiście chciałbym, żeby prezydent Duda szedł do centrum, bo uważam, że taka jego prezydentura jest lepsza i też w tych momentach, w których w czasie tej mijającej kadencji zdecydował się wykraczać poza wąski interes partyjny swojego obozu politycznego, to zasadniczo to było przez Polaków przyjmowane entuzjastycznie i w kilku ważnych momentach po prostu pokazywało, że rzeczywiście alternatywny ośrodek władzy w postaci Pałacu Prezydenckiego, jeżeli potrafi zachować niezależność od swojego obozu politycznego, jest w stanie czasem korygować jakieś decyzje czy kurs, który nie zawsze jest słuszny, więc jakby tutaj oczywiście nie twierdzę, że moje stanowisko jest pokryte tylko, prawda, wyliczeniami ze strony PKW, a nie poglądami, natomiast jednocześnie uważam, że jakby no proste spojrzenie na to, jak wygląda wybory prezydenckie, każe bardzo poważnie traktować tę potrzebę zwrotu ku centrum, no bo tak jak właśnie starałem się argumentować, co najmniej milion głosów ponad to, co Prawo i Sprawiedliwość było w stanie uzyskać w ostatnich wyborach parlamentarnych, kiedy i tak pobiło, wydawałoby się, wszelkie rekordy trzeciej RP, tworząc największą mobilizację poparcia dla jednej partii, czy dla jednego obozu politycznego w Polsce, to i tak jest niewystarczająco, żeby wybory prezydenckie wygrać. Możemy się spodziewać tego, że do tych wyborów pójdzie rekordowa liczba 20 milionów wyborców. Wtedy do zwycięstwa będzie potrzebne 10 milionów głosów.
Plus jeden,
tak. No i wtedy rzeczywiście jestem głęboko przekonany, że w takich wyborach ciężko będzie wygrać, jeżeli Andrzej Duda nie wykona jakichś sygnałów pokazujących, że wtedy, kiedy mu się coś w działaniach obozu rządzącego nie podoba, to jest gotów stawać na tej pozycji, na której zasadniczo Polacy stawiają prezydenta, tak? Bo to też nie jest tak, że to jest konkretnie przypadek Andrzeja Dudy, ale jeżeli sobie spojrzymy na badania, na przykład dotyczące, nie wiem, sporu o sądownictwo, no to tam często pada pytanie, to kto powinien zaproponować jakiś kompromis, kto powinien nas wyprowadzić z tej sytuacji? No i Polacy, bez względu na to, czy akurat z Andrzejem Dudą sympatyzują, czy nie, odpowiadają, no prezydent, no ta rola strażnika konstytucji i niejako osoby z największym mandatem, która pozwala na wychodzenie z sytuacji kryzysowych, budowanie jakiegoś kompromisu, jest po prostu elementem naszej kultury politycznej.
Jak rozmawiałem dzisiaj z przypadkowymi ludźmi, jedząc obiad, to mogę jeszcze pana zapewnić, że kampania nie jest głównym tematem rozmów. O dziwo, Polacy na co dzień jeszcze kampanią nie żyją, to cały czas jest takie przedbiegi raczej dla tych, którzy się bardzo polityką interesują.
Tak, dlatego też zwracam uwagę na to, że wiele się jeszcze może wydarzyć i patrzenie na dzisiejsze sondaże może być złudne. Przypominałem kilka dni temu też, jak wyglądał dokładnie ten moment sondażowy przed wyborami 2015 roku, kiedy Andrzej Duda jeszcze nie dogonił wówczas poparcia dla Prawa i Sprawiedliwości. Bronisław Komorowski w niektórych badaniach w lutym 2015 roku jeszcze wygrywał w pierwszej turze. Paweł Kukiz mógł się cieszyć jakimś poparciem rzędu 1, 2, 3, chyba jeszcze nawet w żadnym z badań wówczas 5%, a rzeczywistość nas zaskoczyła. Przed wyborami, przed pierwszą turą wyborów prezydenckich w 2015 roku nie było ani jednego opublikowanego badania, które powiedziałoby, że Duda wyprzedzi Komorowskiego. A co się stało w wyborach? Duda wyprzedził Komorowskiego.
I to w pierwszej turze.
I to tak naprawdę wydarzyło się, tak, w pierwszej turze. To się wydarzyło w ciągu ostatnich właściwie 10 dni przed wyborami, więc tak naprawdę jesteśmy na początku tego wyścigu. No ale tym bardziej dobre sondaże, wyniki zaufania nie powinny tutaj nikogo specjalnie uspokajać.
Chociaż
i to mówię o każdym sztabie.
Te sondaże już są wplatane w partyjne machiny propagandowe, narracyjne. PSL teraz się cieszy, bo mamy kolejny przełomowy sondaż, który pokazuje, że w drugiej turze, jeżeli by się znalazł prezydent Andrzej Duda, co jest prawie że pewne, i Kośniak-Kamysz, to wtedy ten drugi prezes PSL-u wygrywa o włos z prezydentem, a wszyscy pozostali, Kidawa-Błońska, pani marszałek, Szymon Hołownia, Robert Biedroń, jeżeli oni by się spotkali, to...
Pozostałych akurat w tym badaniu chyba nie badano. Tam zbadano przynajmniej to, co dzisiaj wydrukowało dziennik Gazeta Prawna, to było badanie tylko Kidawy i Kosiniaka-Kamysza. Kamysza.
No nie tak, było tam Biedronia, że Biedroń ma tylko 41%?
W tym badaniu wydaje mi się, że nie, ale być może się mylę, bo tych badań jest rzeczywiście tak wiele, że
no już się zlewają się w całość, ale to jest dzisiejszy sygnał, że Kośniak-Kamysz ma potencjał, aby wygrać z Andrzejem Dudą. Jest się czym jakoś tak bardzo ekscytować ze strony PSL-u?
To znaczy tak, ja zasadniczo też zwracałem na to uwagę w tym tekście, od którego zaczęliśmy, że w ogóle to największym interesem dzisiaj otoczenia prezydenta Dudy to jest to, żeby się spotkał w drugiej turze z Kidawą Błońską, bo z nią rzeczywiście będzie mu najłatwiej i będziemy mieli do czynienia z takim no, powtórką z polaryzacji. Wydaje się, że w tej polaryzacji, biorąc pod uwagę też no, indywidualne pewne niedoskonałości Kidawy Błońskiej, no to rzeczywiście w takim wyścigu powinien wygrać. Nie do końca jestem przekonany, czy na przykład cała ta awantura sejmowa, która się zakończyła niesławnym palcem, akurat miała służyć temu, żeby Andrzej Duda miał prostego kontrkandydata w drugiej turze wyborów. Zakładam, że i z Kosiniakiem, i z Hołownią Dudzie byłoby dużo trudniej. Natomiast znowu, z mojego punktu widzenia to wcale nie byłoby tak źle, no bo wtedy Andrzej Duda musiałby pokazać, że jest wiarygodny w walce o ten centrowy elektorat i na przykład zaproponować jakieś rozwiązanie w zakresie kryzysu konstytucyjno-sądowego.
W tym tekście dało się wyczuć taką tezę, że największym zagrożeniem dla urzędującego prezydenta Andrzeja Dudy jest jego własne zaplecze, a dokładnie jego najbardziej radykalne skrzydło.
Tak, zdecydowanie najbardziej radykalne skrzydło obozu rządzącego i jego medialnych sojuszników, tak? No bo to o tym pisałem. Nie wiem, czy można je jednocześnie nazwać bezpośrednim zapleczem Andrzeja Dudy. Tutaj nie chcę wchodzić w ocenę tego. Natomiast no, zasadniczo wydaje mi się, że nie jest to specjalnie zaskakujące, że wszelkiego rodzaju kryzysy, wszelkiego rodzaju spory, szczególnie takie, które przemawiają do wyobraźni, czy nawet do takiego naszego obrazkowego sposobu funkcjonowania. Ten tekst też powstał jakiś czas temu, więc to było dość krótko po tym, jak dyskutowaliśmy wszyscy o geście pani poseł Lichockiej, no, że takie rzeczy Andrzejowi Dudzie na pewno nie będą służyły, a i tak problemów będzie miał całkiem sporo, bo takich sytuacji, w której zapewne Polacy oczekiwali od prezydenta trochę aktywniejszej roli w czasie tych 5 lat prezydentury, czy w czasie 4,5 roku rządów Prawa i Sprawiedliwości, pewnie trochę było. Nie zawsze z nich korzystał, czasem korzystał, a nie do końca dobrze wykorzystywał to, że na przykład zawetował ustawy sądowe. Wtedy mówiliśmy chyba nawet w tym studiu o tym, że to była świetna okazja, żeby przedstawić alternatywę, taką prawdziwą alternatywę dla rozwiązań, które suflowało wówczas Ministerstwo Sprawiedliwości, no a właściwie dostaliśmy korektę, tak? Więc na pewno Polacy zasadniczo oczekują tego i tutaj pewnie ci kandydaci, którzy się pozycjonują właśnie na tych takich bezstronnych arbitrów sporu międzyplemiennego, dobrze wyczuwają emocje Polaków, którzy chcieliby, żeby prezydent był trochę ponad tą partyjną wojną, z którą mamy w Polsce do czynienia. No i za każdym razem, kiedy ta wojna będzie eskalowała, to prezydentowi Dudzie będzie trudno pozyskać tych dodatkowych wyborców.
W kalejdoskopie wyborczym o geście Lichockiej jeszcze pamiętamy, ale on już co nieco przyblakł i przestał być głównym tematem rozmów teraz.
Choć pewnie kampanie kandydatów opozycyjnych będą nam o nim już przypominały do samego dnia wyborów.
Tak, tuż przed pierwszą turą też się na pewno pojawi. Jestem tego prawie, że pewien. Teraz kwestia napaści na szefową kampanii, panią mecenas Turcznowicz-Kieryło. To jest ten element, który budzi duże emocje i w tej bańce twitterowej, tam gdzie politycy, dziennikarze, eksperci się przerzucają, ale też na Facebooku i chyba też pod strzechy ta sprawa trafiła, co ona mówi o opozycji, co mówi o sztabie prezydenta.
Wydaje mi się, że tutaj mamy do czynienia z taką dość oczywistą taktyką ze strony opozycji, to znaczy pojawiło się po stronie sztabu Andrzeja Dudy dość nieoczywisty, niespodziewany ruch, którego przecież 2 dni wcześniej nikt z nas nie byłby w stanie przewidzieć.
I mało
pewnie
kto
mało
znał
kto znał panią mecenas jako polityka w momencie, kiedy została ogłoszona szefem sztabu. Ja nie znałem i nie wiedziałem, kim jest. Pewnie szybko oceniono, że może być silnym wsparciem dla Andrzeja Dudy, w związku z tym widać było od pierwszych wystąpień, tak od tego wywiadu w Telewizji Polskiej, że ona rzeczywiście będzie chciała budować taki wizerunek właśnie tego koncyliacyjnego głosu w kampanii, który mówi właśnie o powstrzymaniu się od hejtu, o wyższej kulturze debaty, no więc no, znaleziono jakieś wydarzenie, które ma ten wizerunek zaburzyć. Nie chcę rozstrzygać tej konkretnej sytuacji, bo ona jest dziwaczna z perspektywy obserwatora, który dostaje, prawda, jakieś skany obdukcji zeznań strażników miejskich i kolejnych osób, z których ma sobie wyrobić jakąś opinię. Na pewno natomiast nie ma wątpliwości co do tego, że całe szerokie niestety grono komentatorów opozycyjnych w tej sytuacji zachowało się w sposób budzący bardzo poważne wątpliwości co do kultury osobistej, bo te wszystkie dowcipy o wściekliźnie były na pewno poniżej krytyki w sytuacji, co do której nie wiemy do końca, co się wydarzyło, ale możemy mieć pewność co do tego, że była to sytuacja niestandardowa, wyjątkowo stresująca i związana z poczuciem zagrożenia ze strony kobiety.
To jakieś takie celowe niszczenie, tak? Osoby, która może być groźna, która może powiedzieć nową jakość w dyskusji publicznej, to ją utarzamy w tym samym błocie, w którym sami siedzimy.
Nie przesadzałbym z celowym niszczeniem, no bo też bez przesady. Znaczy, jeżeli człowiek decyduje się na karierę polityczną, to musi mieć świadomość tego, że różne wydarzenia z jego życia, czasami takie, o których wolałby zapomnieć, również będą w jego karierze wyciągane, no i będzie się musiał z tym konfrontować. Zakładam, że pani mecenas miała tego świadomość, że również ta sprawa, na przykład, jeżeli ona była opisywana rzeczywiście przez media lokalne i inne, wcześniej czy później się pojawi, więc nie powiedziałbym o niszczeniu, ale na pewno o takiej próbie bardzo ostrego zanegowania tych przewag, czy tych pozytywnych elementów wizerunku, które pani mecenas na czele sztabu miała wnieść. A czy się to uda, to nie wiem, szczerze mówiąc, trudno im powiedzieć, co tak właśnie Polacy dzisiaj z tej sprawy rozumieją i siłą rzeczy trochę ekstrapoluję własną ocenę na innych, czyli zakładam, że niespecjalnie ktokolwiek z tego cokolwiek rozumie.
A z drugiej strony to jest tak, że ten powiew świeżości, jaki być może miała dać, no bo politycy PiS-u mówili o tym, że to będzie taka świeża krew i nowe otwarcie w kampanii Andrzeja Dudy, zostało teraz już zniweczone, ten cały efekt, że
wchodzi. Z jednej strony tak, z drugiej strony na kilka dni zogniskowała na siebie uwagę opinii publicznej, więc stała się w ogóle politykiem rozpoznawalnym, więc być może dzięki temu w ogóle zostanie w tej kampanii jeszcze bardziej zauważona, niż by to było w sytuacji, w której byłaby po prostu postacią w sztabie, która niespecjalnie budzi jakieś pozytywne, jakiekolwiek emocje. Więc tutaj wydaje mi się, że to wcale nie jest takie oczywiste, że cała ta dyskusja wokół szefowej sztabu jest jakaś jednoznacznie szkodliwa dla przebiegu tej kampanii. Wydaje mi się, prawdę mówiąc, że jeżeli tutaj nie pojawią się jakieś przełomowe wydarzenia, wiadomości, czy nie dojdzie do jakichś kolejnych, nie wiem, wypowiedzi, wystąpień, działań, które mogłyby budzić wątpliwości, to akurat o tej sprawie dość szybko opinia publiczna zapomni.
Pierwsze tygodnie kampanii za nami, kto był bardziej agresywny, kto dominował w tej kampanii?
Nie wiem, czy można to tak łatwo ocenić. Mam wrażenie, że każdy ze sztabów wszedł dość pewnym krokiem w tę kampanię. To znaczy, mam wrażenie, że i kampania Andrzeja Dudy trochę jednak zaskoczyła personaliami, trochę zaskoczyła kursem, trochę zogniskowała rzeczywiście to zainteresowanie wokół siebie w ostatnich dniach, ze względu na cały zbieg czynników i zamierzonych, i niezamierzonych. Zdaje się, że nastroje w sztabie Kidawy-Błońskiej są dobre, zdaje się, że nastroje w sztabach pozostałych kandydatów, chyba poza Robertem Biedroniem, mam wrażenie, którego najmniej zdecydowanie widzę spośród kandydatów aktywnych, są raczej niezłe. Trochę też tak jest, że weszliśmy w tę kampanię z takim założeniem, że mamy no właśnie dwóch liderów, lidera po stronie opozycyjnej i lidera sondaży, prezydenta urzędującego. No i każdy kolejny i dla każdego z kolejnych kandydatów ta walka o głosy dopiero się zaczyna. Tak, to o czym mówiliśmy, Paweł Kukiz mógł mieć 3% i doszlusować do 20, więc mam wrażenie, że jeszcze przez jakiś czas będziemy widzieli taką sytuację, w której właściwie trochę każdemu będzie rosło, bo każdy buduje rozpoznawalność, każdy buduje zainteresowanie. Polacy zaczynają się w ogóle zastanawiać nad tym, na kogo za 3 miesiące oddadzą swój głos.
A cały nasz aparat wiedzy, znajomości sondażowej i także wewnętrznych prac sztabu daje nadzieję, żeby ktoś inny był w drugiej turze niż Andrzej Duda i pani marszałek Kidawa-Błońska?
I ja myślę, że tutaj przede wszystkim wszystko zależy od pani marszałek Kidawy-Błońskiej. To od niej będzie zależało, czy będzie kandydatem, który będzie tracił, czy utrzyma swoje poparcie. Ja mam wrażenie,
ale
patrząc na te
druga
wpadki...
druga tura bez kandydata Platformy Obywatelskiej?
Wyobrażam to sobie. To znaczy zupełnie poważnie sobie to wyobrażam, też z tego powodu, że mam wrażenie, że w tej chwili kampania Hołowni i Kosiniaka to jest taka kampania, która tak naprawdę przede wszystkim odbiera Kidawie i jeżeli któryś z nich wyjdzie w tym wyścigu na prowadzenie, no to może się okazać, że jeden z tych dwóch kandydatów tak naprawdę na ostatniej prostej zyska spore poparcie i w ten sposób dogoni Kidawę-Błońską. Tak, no jeżeli ona ma dzisiaj w tym sondażu na przykład Dziennika Gazety Prawnej tylko bodaj 22% poparcia, a Kosiniak bodaj 10,5%, no to pokazuje, że ten dystans już nie jest nie do pokonania. pokonania, tak? No bo to jest 6%, które musiałoby przerzucić głosy z jednego na drugiego kandydata. To się może wydarzyć w 3 miesiące, ale równie dobrze wyobrażam sobie, że w tym tygodniu zobaczymy taki sam sondaż na przykład o Hołowni, bo mam wrażenie, że tutaj po prostu, no, Małgorzata Kidawa-Błońska była rozpoznawalna na początku tej kampanii, była głównym kandydatem partii opozycyjnej, ale mam wrażenie, że różne głosy po stronie Platformy Obywatelskiej, że teraz to już po wyborach nowego przewodniczącego działa po prostu rozpędzona maszyna i będzie tylko rosło, mam wrażenie, że są przedwczesne.
A sama kandydatka spełnia wymogi, żeby być prezydentem, żeby być skutecznym konkurentem najpierw w kampanii, a potem prezydentem.
Ja mam wrażenie, że Małgorzata Kidawa-Błońska dotychczas nie pokazała, że jest politykiem formatu prezydenckiego, w tym sensie, że nie pokazała, że ją naprawdę pasjonuje polityka również w takim wymiarze, w którym zajmuje się prezydent. To znaczy cały czas mam wrażenie, że dla Polaków jest ogromnym znakiem zapytania, czy Małgorzata Kidawa-Błońska będzie dobrym zwierzchnikiem sił zbrojnych, dobrym liderem w sprawach międzynarodowych.
A jakie tutaj opinie o tych, chociażby o polityce zagranicznej wyraziła pani marszałek?
No właśnie, zbyt wiele do nich do mnie nie dotarło. Mam takie wrażenie, że jak sobie włączam dowolny wywiad z każdym z innych kandydatów, to jakkolwiek bym się z nimi zgadzał lub nie, to prezentują oni dość konsekwentną wizję prezydentury, a ze strony Małgorzaty Kidawy-Błońskiej, no jest to trochę cały czas taka opowieść o tęsknocie za status quo ante i za tym, żeby było tak, jak było. I mam wrażenie, że to jest jej podstawowa słabość, a jednocześnie uważam, że jest oczywiście kandydatem z dużym potencjałem takiej sympatii społecznej. To znaczy, gdybyśmy mieli bezpośrednie wybory ministra kultury, to jestem przekonany, że Małgorzata Kidawa-Błońska mogłaby i 80% poparcia w Polsce z istotnym wsparciem wyborców Prawa i Sprawiedliwości uzyskać. Co nie znaczy, że powtórzy taki sam wynik w wyborach prezydenckich.
Nawet nie chcę myśleć, co się stanie z Koalicją Obywatelską, jeżeli Kidawa-Błońska, pani marszałek, nie byłaby w drugiej turze.
Trudno to sobie wyobrazić, natomiast wydaje mi się, że sam fakt, jeżeli dojdzie do reelekcji Andrzeja Dudy i do kolejnych wyborów będą nas czekały 3 lata, to jestem prawie przekonany, że wtedy naprawdę zmiany na opozycji będą bardzo daleko idące.
Czekamy cały czas na konwencję programową Andrzeja Dudy. Ostatnie pytanie właśnie o tą konwencję, bo wydaje się, że prawie na pewno, to potwierdzają liczni politycy Prawa i Sprawiedliwości i sam prezydent to bardzo wyraźnie zaznaczył, że emerytury stażowe to będzie jeden z tych punktów ważnego programu Andrzeja Dudy. Nie wiem, czy to będzie 5. czy 6., czy to nie będzie jakiś pakiet, tylko całościowy program, ale emerytury stażowe to będzie istotny element.
Nie znam szczegółów tych zapowiedzi. Rzeczywiście widziałem, że taki temat się pojawia. Ja mam wrażenie, że przede wszystkim wyzwaniem dla tej kampanii jest to, że nie można powtórzyć manewrów z poprzednich wyborów. Ja tutaj jakby... odnosząc się trochę do tego, o czym mówił mój przedmówca, redaktor Potocki, to jest tak, że można zmobilizować wyborców nowych inaczej niż wyborców centrum, pod warunkiem, że ma się dla nich mocne argumenty, takie jak było to na przykład w przypadku 13. emerytury, którą byśmy oczywiście jako Klub Jagielloński krytykowali, ale ten manewr na poziomie taktyki politycznej mógł mieć sens, bo mobilizował nowych wyborców. Wydaje się, że w wyborach parlamentarnych już to tak nie zadziałało. Zauważmy, że nie słyszymy zbyt wiele o zapowiedzi podwyższenia płacy minimalnej, które było głównym hasłem przed wyborami parlamentarnymi. Gdzieś to hasło zniknęło, bo istnieją takie interpretacje, że ono wręcz przestraszyło wyborców Prawa i Sprawiedliwości.
Ha, pytałem o to i panią minister rodziny, pracy, polityki społecznej Marlenę Maląg w zeszłym tygodniu. Chyba nie dała jednoznacznej odpowiedzi, czy będzie mówiła, że dotrzymają słowa, ale że będą rozmowy, analizy, a dzisiaj inny polityk Prawa i Sprawiedliwości, pan Krzysztof Sobolewski, powiedział, że jak najbardziej będzie. No, że 3000 1 stycznia to jest cały czas aktualne jak najbardziej.
Być może tak, natomiast rozmach, z jakim zaprezentowano nam obietnicę w tej perspektywie kilkuletniej, wydaje mi się, że świadomie nie jest dzisiaj eksponowany.
I to jest bardzo, bardzo możliwe. Piotr Trudnowski, prezes Klubu Jagiellońskiego, był Państwa gościem. Dziękuję bardzo. Za 2 minuty, godzina 17:00. To ostatni akcent w dzisiejszym popołudniu wnet. Teraz zagra i zaśpiewa zespół Super Trump, a zaraz potem Studio Londyn.